Poranny gość Radia Rodzina.
Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Mamy kolejne doniesienia medialne. W Szpitalu Południowym w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Panie ministrze, jak pan to skomentuje?
No to są bardzo poważne informacje i jeszcze wieczorem czytałem o tym, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do prokuratora generalnego o pilne działanie. I już rano słyszałem też wypowiedzi prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który zapowiedział, że osobiście się tymi sprawami zajmie i że prokuratura będzie bardzo energicznie działać. Gdy w grę wchodzi życie, zdrowie ludzi, ciężar gatunkowy tych spraw jest bardzo duży, więc będzie tu działać prokuratura i na pewno będzie informowała opinię publiczną.
Czy dalej twierdzi pan minister, że to sprawa jest nie tyle partyjna, tylko szpitalna?
No, ona jest przede wszystkim sprawą szpitalną, bo czy chodziło o nieprawidłowości finansowe, to działy się one w szpitalu, a teraz, gdy mówimy o zagrożeniach dla zdrowia, życia, o oskarżeniach czy sugestiach, że umierali pacjenci na skutek błędów lekarskich, to jest to sprawa medyczna, sprawa szpitalna. Oczywiście też jest potem sprawa jakiejś odpowiedzialności zarządzających, natomiast no przede wszystkim działo się to w jednym konkretnym szpitalu i można tutaj rozważać różne konteksty polityczne, natomiast przede wszystkim, zwłaszcza wczoraj wieczorem, jest to przede wszystkim kontekst medyczny, kontekst ewentualnych przestępstw i kontekst odpowiedzialności.
Czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dopełnia swoje obowiązki?
Podjął decyzję odwołujące zarząd szpitala, podjął decyzje nawet szersze niż dotyczące tego jednego szpitala, związane z radami nadzorczymi. Nie będzie tam osób jakoś tam związanych z polityką, więc i wczoraj zaraz po wywiadzie wystąpił do prokuratora generalnego, więc uważam, że tutaj jako osoba kierująca miastem i nadzorująca wszystkie miejskie placówki wszystko robi tak jak trzeba.
Czy afera w Szpitalu Południowym, panie ministrze, nie doprowadzi do zmian w rządzie?
Każde zmiana w rządzie są decyzjami premiera, więc trudno mi tutaj spekulować w tej sprawie. Tak jak mówię, to jest sprawa bardzo bulwersująca konkretnego szpitala i moim zdaniem za wcześnie jest tutaj mówić o kwestiach, które miałyby wychodzić poza szpital miasta czy nadzór miasta nad tym szpitalem. Ale oczywiście ta dyskusja, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów, dotyczy też całego systemu, dotyczy raportu NIK-u, zarobków. Mamy sytuację taką, w której przez ostatnie lata kilkadziesiąt miliardów złotych weszło do NFZ-u, weszło do systemu i pytanie, jak one się przekładają na dobro pacjentów, jak możliwe są tak gigantyczne zarobki i czy one w jakikolwiek sposób są adekwatne do pracy i działalności tych placówek. Także tutaj jest bardzo dużo wątków i warto, aby bez takiej emocji politycznej tę dyskusję toczyć, tylko zastanawiać się nad istotą sprawy. Tak, jaki mamy system, jakiego systemu chcemy, jak sprawić, żeby nie było jakichś posądzeń o to, że ktoś bez kolejki ma zabiegi, czy jest leczony. No to jest całe mnóstwo spraw. One dotyczą milionów ludzi, dotyczą tak naprawdę nas wszystkich, bo nawet jeśli ktoś z nas sam nie korzysta, to kiedyś będzie korzystał, a na pewno jego bliscy korzystają, czy starsi, czy dzieci, więc to jest coś takiego, co dotyczy wszystkich i dlatego musi być racjonalnie, sprawiedliwie, nowocześnie, na miarę naszych oczekiwań w roku 2026 roku zorganizowane.
Rok 2025. Z doniesień medialnych wynika, że był ordynator chirurgii informował Rafała Trzaskowskiego już o tych patologiach.
No, odnosił się do tego prezydent Trzaskowski. Ta sprawa będzie badana przez prokuraturę, no bo czy prywatna wiadomość na komunikatorze jest zasygnalizowaniem nieprawidłowości, czy też są inne metody mamy ustawę o sygnalistach i ktoś, kto wysoką funkcję w tym szpitalu sprawował, na pewno ma różne możliwości zgłoszenia przestępstwa do prokuratury czy do odpowiednich organów nadzoru. Także poczekajmy. Ja znając zafacza Suskiego wiem, że gdyby on wiedział, to by oczywiście, że działał, tak? Znaczy,
no ale dostał SMS-a, panie mówcie, mimo wszystko.
Proszę?
Dostał SMS-a, mógł to sprawdzić.
Sam o tym mówił i podejrzewam, że tak bywa w przypadku wielu ludzi. Otrzymują dziesiątki, setki różnych informacji, SMS-ów i tak naprawdę są drogi formalne, tak, do tego, żeby zgłaszać przestępstwa czy zgłaszać nieprawidłowości. Ale jak mówię, prokuratura i tę sprawę wyjaśni, czy ktokolwiek czegoś zaniedbał, czy nie zauważył, czy powinien zachować się inaczej. No to tutaj nie ma nikogo świętego w tej sprawie i wyraźnie w tej kwestii też trwa śledztwo prokuratury.
A panie ministrze, co to za praktyki posłanki koalicji Małgorzaty Pępek, która skraca sobie czas oczekiwania na badanie specjalistyczne z ponad 23 miesięcy do 3?
No to oczywiście mamy w sieci jej oświadczenie, które mówi o tym, że zarejestrowała się, zwróciła się do znajomej i po 3 tygodniach otrzymała wiadomość, że zwolniło się miejsce i może to badanie wykonać. Niech ta sama też będzie wyjaśniona. Bardzo trudno jest się odnosić, mam tu medialną wiedzę o tej sprawie. Natomiast jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, co wprowadzamy w tym czasie, elektronicznego systemu, w którym no, wszystko jest po prostu sprawiedliwie, równo i jeśli ktoś chce przyspieszać, no to może korzystać, jeśli oczywiście go stać, nie każdego stać, z prywatnej służby zdrowia. Natomiast w całym publicznym systemie musi to być przejrzyste, jasne, że nie ma takich sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że ciężar gatunkowy sobie Szpitala Południowego i przyspieszenia badania posłanki Pępek do 3 tygodni no, są zupełnie innej natury.
Gdzie pan trzyma ukraińskie odznaczenie państwowe?
Trzymam w domu, tak. Trzymam
w jakiejś gablocie, w półce?
Nie trzymam w gablocie. Mam z różnych państw różne odznaczenia państwowe, które często są po prostu z klucza nadawane, gdy, nie wiem, król Norwegii przyjeżdżał do Polski, to odznaczał ministrów, którzy wyróżniali się we współpracy i tak jak u ministra obrony otrzymałem norweskie odznaczenie, więc ponieważ gdy się sprawuje funkcję, nie otrzymuje się odznaczeń w Polsce, no to jest jakimś źródłem satysfakcji posiadanie odznaczeń z innych państw. Zawsze też jest tak, że polskie władze, polska władza, prezydent czy MSZ muszą wyrazić zgodę na przyjęcie takiego odznaczenia. To nigdy nie jest jakaś własna wola.
Jasne. A czy pan minister nie miał chwili zawahania, by wysłać kurierem odznaczenia?
Nie, ja szanuję to odznaczenie i uważam, że takie emocjonalne akcje, zwracania, no po miesiącu, po roku może przyjść jakaś refleksja. Ja szanuję te wszystkie odznaczenia, szanuję państwa, które mi te odznaczenie nadały i jestem przeciwnikiem takich akcji, co nie zmienia faktu, że bardzo negatywnie oceniam decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Mówiłem na ten temat wielokrotnie publicznie. Natomiast zwracanie odznaczeń, zabieranie odznaczeń uważam za takie działanie, które no, tworzy takie złe sytuacje emocjonalne, jest bardzo symboliczne, bardzo też osobiście dotkliwe, myślę, tak w takim sensie, bo odznaczenie zawsze się daje osobom, znaczy nie zawsze są miasta czy instytucje odznaczane, ale na ogół dotyczy to personalnie jednej konkretnej osoby. Może też warto nie za szybko dawać odznaczenia, myślę tutaj, nie wiem, o kanclerzu Schröderze niemieckim, tak, bo ktoś aktywny publicznie jeszcze może potem znaleźć się w takim kontekście, no, który w złym świetle stawia jego osobę i sprawa Schrödera akurat jest wypominana, bo może te bardziej historyczne, nieżyjące postacie też oczywiście Katarzyna. Fatalne, negatywne, tak, jak Mussolini czy ta Katarzyna, ale Schröder no, to jest świeża bardzo sprawa.
A jaką lekcję w kryzysie na linii Warszawa-Kijów powinna odrobić polska klasa polityczna?
Mniej mówić, więcej robić, patrzeć na interes Polski, wyraźnie o nim mówić. I ja tu sam wielokrotnie na temat bohaterów UPA, tak zwanych bohaterów UPA się wypowiadałem. Natomiast starać się nie dolewać oliwy do ognia i starać się widzieć przyszłość w różnych sprawach, tak? I to, że bezpieczeństwo Polski jest bardzo ściśle powiązane z wojną rosyjsko-ukraińską, z walką Ukrainy, wsparciem Ukrainy i że polityka nie kończy się po jednym dniu czy po trzech dniach, tylko trzeba myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za pięć lat i to jest odpowiedzialne. Niestety dziś mamy politykę bardzo silnie opartą na emocjach, na mediach społecznościowych, na takiej potrzebie, żeby coś ostro, coś zaraz, coś skorzystać i uważam, że to nie jest dobre. No, dotyczy to wszystkich stron oczywiście, ja tutaj nie adresuję tego jakoś tam w jedną stronę, natomiast taka polityka no, zostawia trwalsze ślady w relacjach na przykład między państwami niż tego wymaga sytuacja.
A czy jest pan rozczarowany, że prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji w Gdańsku?
Jakby pani pytała miesiąc temu, to byłbym rozczarowany, tak? No bo to był współinicjatorem, jest przywódcą Ukrainy. Natomiast w tej sytuacji lepiej, że go nie będzie. Będzie bardzo wysoka przedstawiciel Ukrainy.
Naprawdę lepiej?
Premier Świridenko. No tak, bo przecież byłby jedyny kontekst tej konferencji URC. Dziennikarze by za nim chodzili i go pytali o
Władysław
bohaterów
Kośniak-Kamysz, przepraszam, szef MON-u i wicepremier mówi, że powinien być na konferencji w Gdańsku, bo no, jest współorganizatorem i współzapraszającym.
Powinien być i jest współgospodarzem, współinicjatorem tej konferencji. Natomiast w tej konkretnej sytuacji rację ma premier Tusk, że to, że go nie będzie, jest działaniem deeskalacyjnym, bo byłby jeden, jedyny kontekst jego wizyty i państwo dziennikarze i wszyscy by tylko go pytali o tę sprawę, a kwestia odbudowy Ukrainy, umów korzystnych też dla polskich firm, dla polskiej gospodarki, no jest bardzo ważna tutaj. To jest cel tej konferencji. To nie jest konferencja historyków, tak? Więc uważam, że ta decyzja jest decyzją dobrą, a szefowa rządu Ukrainy jest tak wysokim przedstawicielem Ukrainy, że tu nie budzi to żadnych wątpliwości. To na pewno nie jest jakieś lekceważenie ze strony Ukrainy.
A czy brak obecności prezydenta obniża rangę wydarzenia? Czy te miliardowe kontrakty, o których mówi premier Donald Tusk, dojdą do skutku?
No oczywiście, że dojdą do skutku, no bo to podpisują konkretne firmy, konkretne instytucje, więc ranga wydarzenia nie mierzy się nigdy obecnością ważnych osób, tylko tymi konkretami. Ludzie zawsze też, państwo dziennikarze pytają, a jakie konkrety, jakie efekty? Nie pytają, a ilu było premierów, tylko jakie efekty. I te efekty będą, bo dużo pracy zostało włożone po polskiej stronie, po ukraińskiej stronie, po stronie europejskiej, żeby właśnie pokazać na tej konferencji, że nie tylko rozmawiamy o przyszłości, ale są konkretne działania.
Czy emocje wokół ostatnich wydarzeń nie zaszkodzą, panie ministrze, jednak strategicznej współpracy obu państw? Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja cieszy Putina. No wczoraj także słyszeliśmy głos Komisji Europejskiej.
No oczywiście, że to nie pomaga. Tu nie ma co tego ukrywać, że dużo lepiej by było, żeby takich decyzji prezydenta Zelenskiego nie było i gdyby on mógł cofnąć czas, to może by się zastanowił. Potem no jednak stał się zakładnikiem trochę tej swojej decyzji. Wyraźnie nie chciał, nie mógł się z niej wycofać. Więc trzeba po prostu spokojnie do tej sytuacji podejść. No, stosunki między państwami to nie są relacje między ludźmi, że tam można się obrazić na pół roku i się nie odzywać, tak? Mamy duże interesy związane z tym, żeby Ukraina była wspierana przez Zachód, żeby Ukraina powstrzymywała agresywną politykę Rosji i trzeba spokojnie to wszystko układać, to znaczy modne słowo w tych dniach deeskalować, to znaczy zmniejszać napięcie i oby ta konferencja i najbliższe dni takim spokojniejszymi były, bo tak jak powiedziałem, polityka oparta na emocjach i zwłaszcza konflikt polsko-ukraiński, napięcia, wiadomo komu służą, Rosji. Tutaj nie ma próżni.
A czy pogorszenie naszych relacji z Ukrainą może przełożyć się także na utrudnienie Ukrainie drogi do Unii Europejskiej?
Ta droga i tak jest trudna. Rozpoczęły się negocjacje w tak zwanych klastrach, więc sądzę, że tutaj trochę w innej dynamice to wszystko się odbywa, bo takie negocjacje też w polskim przypadku kiedyś trwały lata, więc sądzę, że te bieżące wydarzenia nie będą wpływały, raczej dostosowanie Ukrainy do standardów, gotowość do zmian różnych przepisów, walka z korupcją. Tu jest całe mnóstwo rzeczy, które są po stronie ukraińskiej i na pewno przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy te negocjacje prowadzą, no, będą tutaj bardzo twardzi, tak? Znaczy to jest polityczne otwarcie i chcemy, żeby Ukraina takie rozmowy prowadziła i znalazła się w przyszłości w Unii. Natomiast po to, żeby Unia funkcjonowała tak, jak chcemy, że funkcjonuje, no to muszą państwa spełniać standardy.
Czy ma pan minister pomysł, jak rozwiązać ten konflikt? Litwa stara się być mediatorem w tym sporze. Taka propozycja padła.
No to jest propozycja przyjacielska państwa, które ma bardzo dobre relacje
z nami. My chyba sami potrafimy sobie poradzić z tym konfliktem,
tak,
czy nie?
Natomiast ja odbieram to jako wyraz takiej troski i sympatii wobec Polski i Ukrainy, a nie jakieś takie próby wykorzystywania tej sytuacji. Myślę, że tutaj przyjaciele, nasi sojusznicy, na co dzień takie rozmowy odbywam, bardzo się martwią tą sytuacją i uważają, że ona jest niekorzystna po prostu dla nikogo, tak? Mm-hmm. Więc pomysł to jest właśnie ta deeskalacja, to znaczy znalezienie takich bardzo pragmatycznych ruchów, kroków. Myślę, że konferencja odbudowy może być dla naszej opinii publicznej takim mocnym sygnałem, że Ukraina jest gotowa, Ukraina podpisuje z nami umowy dotyczące swojej przyszłej odbudowy i to też jest ważne. To są potem miejsca pracy, kontrakty, to są więzi gospodarcze. No, także sądzę, że tak na to trzeba patrzeć. I oczywiście nie uciekać od tematów historii, rozmawiać, wyrażać nasze stanowisko. To jest kwestia też postępów w ekshumacjach na terytorium Ukrainy. To są różne kwestie, które powinniśmy spokojnie rozwiązywać, nie zapominać, nie umniejszać przeszłości, trudnej przeszłości, ludobójstwa, natomiast mieć świadomość taką, że w roku 2026 potrzebujemy dobrych relacji z Ukrainą i potrzebujemy całego Zachodu, a na Polskę wszyscy też patrzą w tym kontekście, który wspiera Ukrainę.
Czy polskie służby specjalne odnotowały w ostatnich dniach jakąś wzmożoną aktywność rosyjskich służb w polskiej infosferze, bezpośrednio wykorzystujące ten taki dyplomatyczny spór do siania dezinformacji?
Oczywiście to jest tak, że od bardzo dawna stałym priorytetem rosyjskich służb jest to, żeby siać napięcie między Polakami i Ukraińcami. I te kwestie historyczne niewątpliwie zawsze były takim przedmiotem zainteresowania i kto nie wierzy, to mógł zobaczyć wpis byłego prezydenta Rosji Miedwiediewa, właśnie bardzo taki agresywny, ale pokazujący, że Rosja doskonale widzi, co się dzieje i że Rosja to wykorzystuje. No właśnie starając się przez różne internetowe działania, boty, trolle, dolewać oliwy do ognia.
Czy znajdzie się pan wśród osób na mediach społecznościowych Szymona Hołowni? Założył grupę Umiarkowani. Zajrzał pan już do niej?
Nie wiem, że taką grupę założył. Rozmawiamy przy okazji posiedzeń Sejmu. Jesteśmy w kontakcie, tak? Nie wiem o grupie. Myślę, że to raczej jakieś takie działanie wewnątrz środowiska Szymona Hołowni jest, bo w gruncie rzeczy nigdy w żadnej grupie z nim nie byłem. Natomiast przez ostatnie lata utrzymywaliśmy dobre kontakty związane z jego funkcjami, które on wykonuje, z funkcjami, które ja wykonuję, więc tutaj jakby nie mam powodu myśleć, że coś złego się dzieje.
A co oznacza, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Partii Polski 2050 dla Koalicji Obywatelskiej?
Trudno mi to interpretować. Została wybrana nowa przewodnicząca, zresztą przy jego wsparciu, więc nie wiem, jakie są powody takiej decyzji. Myślę, że one leżą wewnątrz tego środowiska i być może marszałek uznał, że po prostu dostatecznie już wsparł nową szefową i nie musi takiej funkcji sprawować. Trudno mi powiedzieć, o co chodzi, jakoś głębiej po prostu nie mam takiej wiedzy.
Ale to koniec politycznej przyszłości Szymona Hołowni? Widzi pan jeszcze w nim jakiegoś takiego wielkiego polityka na scenie politycznej?
Sądzę, że przyszłość Szymona Hołowni nie zależy od tego, czy jest wiceszefem ugrupowania, czy nim nie jest. Jest osobą, która potrafiła stworzyć znaczący ruch polityczny. Ruch polityczny, którego poparcie wyborcze sprawiło, że mogła powstać koalicja 15 października. Jest osobą, która w dwóch kolejnych wyborach prezydenckich odegrała rolę. Więc ja bym tutaj nigdy nie lekceważył i nie mówił, że nie ma przyszłości. Nawet jeżeli ktoś chwilowo jest mniej aktywny czy mniej widoczny, to polityka zna wiele dużych powrotów i tutaj myślę, że tak na te sprawy trzeba patrzeć.
To zostawmy jeszcze na momencik politykę. Czy przewiduje pan urlop w naszym regionie?
Trudno mi na razie o tym mówić. Staram się bywać. Moja mama mieszka przecież w Wałbrzychu, więc staram się bywać tam w miarę często. Natomiast jestem posłem z Opolskiego, z ziemi opolskiej, więc ta aktywność zawodowo-polityczna siłą rzeczy ograniczona, no bo wykonuję obowiązki ministerialne, to wtedy jednak stawiam na Opole, ale tam słychać radio z Wrocławia też i ten Dolny Śląski Wrocław są widziane z Opolskiego. Mnóstwo ludzi z województwa opolskiego, zwłaszcza jego zachodniej części, pracuje we Wrocławiu, uczy się we Wrocławiu, więc te więzi są bardzo silne.
Jest pan ostatnim ministrem, porannym gościem przed wakacjami, zatem życzymy bezpiecznych i dobrych, no i mamy nadzieję, do zobaczenia na Dolnym Śląsku.
Do zobaczenia, zapraszam wszystkich na wakacje na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Naprawdę to jest fantastyczny kawał Polski.
Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.